Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie tutaj w sali konferencyjnej oraz wszystkich tych, którzy nas oglądają na promocji najnowszego numeru czasopisma Polish Jewish Studies. Jest to już numer szósty naszego czasopisma. Ze mną wspaniali goście. Ja się nazywam Tomasz Domański i zamierzam najpierw przedstawić moich znakomitych rozmówców. Wszyscy panowie to są osoby związane z czasopismem, z PJS-em i które z nami współpracują, są członkami rady redakcyjnej. Po mojej prawej stronie dr Roman Gieroń, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Krakowie. Także w kontekście tego, o czym będziemy mówić, autor pracy Półmrok na temat procesów sądowych w Polsce po 1945 roku na podstawie dekretu sierpniowego, ale także autor wielu prac szczegółowych z tej tematyki pomocowej, ale także tej tematyki dotyczącej postaw negatywnych Polaków wobec Żydów. I między innymi jeden z tych artykułów doktora Gieronia ukazał się w numerze szóstym, mianowicie między ujęciem a działaniem na szkodę. Będziemy o tym mówić. W dalszej kolejności profesor Sebastian Piątkowski, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Lublinie, ale delegatura w Radomiu. To jest taka natura skomplikowana Instytutu Pamięci Narodowej. Znakomity badacz okresu II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie, także specjalizujący się w problematyce polsko-żydowskiej. Autor wielu opracowań, dziejów Radomia chociażby, czy badacz prasy polskojęzycznej, niemieckiej prasy pod okupacją w czasie II wojny światowej, no i oczywiście wielotomowego opracowania relacje o pomocy Żydom, nagrodzonej również sygnetami wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, także obecność pana profesora jest tutaj nieprzypadkowa. Tak jak wspomniałem, także jest współpracownikiem czy członkiem redakcji Polish Jewish Studies. I wreszcie profesor Grzegorz Berendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, również znakomity badacz problematyki polsko-żydowskiej, między innymi jego chyba taka najbardziej znana praca o życiu żydowskim w Polsce w latach 1950-56, ale także wielu mniejszych opracowań z tego tematu, także specjalizuje się w badaniach nad dziejami Żydów na Kresach, na Polesiu. Profesor Grzegorz Berendt no jest też nie tylko, że jest znakomitym badaczem, ale również pełni bardzo ważne, odpowiedzialne, bym powiedział, takie stanowiska no, administracyjne, jako dyrektor, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, członek wielu szacownych gremiów, komisji, instytucji itd., itd. Także cieszymy się, że jak wszystkich panów tutaj mamy w gronie naszego czasopisma, a także oczywiście na łamach naszego czasopisma publikuje i między innymi właśnie w numerze szóstym napisał taki artykuł dotyczący sił policyjnych biorących udział w eksterminacji Żydów w Tarłowie. To też taka pewna specyfika. Profesor Grzegorz Berendt zajął się, powiedzmy, taką no, pewną małą miejscowością i perspektywą zagłady i relacji polsko-żydowskim właśnie w tym wymiarze. I właśnie od profesora Grzegorza chciałbym zacząć, bo w pana artykule, czy w twoim artykule, Grzegorz, jest dużo źródeł proweniencji niemieckiej z różnych archiwów, z różnych perspektyw. Gdybyśmy właśnie do badań nad relacjami polsko-żydowskimi, gdybyśmy coś o tych dokumentach powiedzieli, co to za dokumenty, kiedy powstały i co właściwie w tym haśle, o którym chcemy mówić, czego my tam możemy się dowiedzieć, co my tam możemy znaleźć.
Dokumenty niemieckie z okresu II wojny światowej, jak też wytworzone przez instytucje śledcze, prokuratorskie, sądy na terenie Niemiec są szalenie istotne dla opisania sprawców, niemieckich sprawców, dlatego że ofiary z obszaru na przykład okupowanej Polski miały znikomą wiedzę na temat personaliów, struktur, które działały i których ofiarą padły miliony polskich obywateli. Polscy obywatele, Polacy, Żydzi na wschodzie, też przedstawiciele innych narodowości, mogli i najczęściej opowiadali, że pojawili się w danym momencie Niemcy. Jeżeli oni byli, powiedzmy, w mundurach z błyskawicami, to padało określenie, że Gestapo, i jest jedno określenie. Jeżeli żandarmi, to też ogólnie. W przypadku innych formacji tego typu określenie. Nie wiemy oczywiście z tych relacji polskich, żydowskich i innych, jaka była to struktura, skąd ci ludzie przyjechali, do jakiej jednostki, jakimi oznaczeniami opisanej oni przynależeli. I w tym momencie, gdy mamy zachowane dokumenty niemieckie, nagle ci anonimowi sprawcy tracą tą swoją bezpieczną, taką niewiadomą wokół siebie, tą anonimowość. Dodatkowo, mówię tu o okresie wojennym, no, sprawcy świadomi tego, co robili, niszczyli dokumenty od 1939 roku po rok 1945. W niektórych sytuacjach nie mieli czasu i to jest dla nas poznawczo bardzo ciekawe, bo porzucili dokumenty albo osoby, którym nakazali ich zniszczenie, nie wykonały tego rozkazu. Natomiast chcę podkreślić, że ogromną wartość poznawczą mają dla nas dokumenty powojenne, które wytworzono, w części zebrano, ale wytworzono w toku postępowań, które były prowadzone czy to przez władze okupacyjne, ale w większym zakresie, mi się wydaje, też przez władze sądowe wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, dlatego że dysponując określonymi uprawnieniami, niemieccy policjanci, prokuratorzy, sądy były w stanie uzyskać od bardzo wielu instytucji funkcjonujących nadal informacje, które były zawarte w aktach personalnych i przedwojennych, wojennych i dotyczących losu sprawców po roku 1945. I jestem stuprocentowo pewny, że historycy bez tych akt prokuratorsko-policyjnych nie byliby w stanie tak bardzo nasycić danymi, informacjami swojego przekazu na temat wojny, reżimu narodowo-socjalistycznego niemieckiego, bez właśnie tych dokumentów wytworzonych, gdzie zapytania szły do wielu miast, do wielu instytucji dotyczące danej osoby, często na podstawie tylko nazwiska, tylko fonetycznego brzmienia danego nazwiska. I teraz, aby też doprowadzić tutaj ten wątek do końca, my szeroko od 30 kilku lat korzystamy w Polsce z akt, które znajdowały się do 89-90 roku na terenie Republiki Federalnej Niemiec. To, czego jeszcze nie wykorzystaliśmy, nie sprawdziliśmy w należytym wymiarze, to akta pozostałe po okupacji sowieckiej i po okresie funkcjonowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Również policyjne, również prokuratorskie, również sądowe, ponieważ także na terenie NRD toczyły się postępowania dotyczące zbrodni z okresu 1933-45, przypuszczam, że może nawet i zbrodni nazistowskich sprzed 30 stycznia 33 roku. I no, rzeczą charakterystyczną jest to, że ja w publikacjach na razie nie widzę tego, abyśmy jako środowisko polskich historyków pochylili się nad dokumentami przechowywanymi w tych wschodnich dzisiejszych landach Republiki Federalnej Niemiec. Jestem głęboko przekonany, że ich wartość poznawcza będzie ogromna i też nie zapominajmy o tym, że proces dekompozycji NRD w latach 89-90 związany z przejęciem na przykład akt Stasi skutkował pozytywnie tym, że ogromna część tych dokumentów przetrwała, a przecież wśród tych dokumentów, tak jak w dokumentach wytworzonych przez Urząd Bezpieczeństwa czy Służbę Bezpieczeństwa w Polsce, są akta dotyczące właśnie okresu przed majem 1945 roku. Jeżeli mamy dopełniać naszą wiedzę, to te dokumenty niemieckie zachowane tam, no teraz ostatnia sprawa dokumentów ujawnionych przez Narodowe Archiwum Amerykańskie pokazuje, że to jest za oceanem. Mamy dodatkowe źródła, przecież też tak nie widzę jak do tej pory jakiegoś szerszego eksplorowania tych akt, które Amerykanie, Anglicy, Francuzi zgromadzili w latach 1945-1949. W każdym razie okazuje się, że my nie zbliżamy się do finału naszej pracy, ale my jesteśmy po prostu na kolejnym etapie tych działań, bo wracając do wątku polskiego, za sprawą naszych nauczycieli, naszych poprzedników, te krajowe zasoby zostały w znakomitej większości, w moim przekonaniu, wyeksplorowane. No, nowa jakość pojawiła się wraz z utworzeniem Instytutu Pamięci Narodowej, bo okazało się, że w aktach postępowań prowadzonych w Polsce Ludowej były też kopie dokumentów nadesłanych przez Brytyjczyków, Amerykanów, wykorzystywanych w tych postępowaniach, a niedostępne dla historyków do roku 2000. No, nie mówiąc o tym, że jeżeli los pozwoli, to już w moim przypadku pokolenie naukowych uczniów być może będzie mogło zajrzeć do akt jeszcze kolejnych w Moskwie czy w Mińsku Białoruskim i do jakichś zasobów po KGB na terenie dzisiejszej Białorusi. A proszę Państwa, jeżeli mówimy o aktach sprawców, którzy nie byli obywatelami polskimi, to przecież wiemy, że używano do akcji pacyfikacyjnych, terrorystycznych, w znaczeniu terroru państwowego, na terenie okupowanej Polski oddziałów składających się z osób narodowości litewskiej, łotewskiej, estońskiej. Na terenie sowieckich republik od 1944 roku pracowały komisje, pracowały prokuratury i sądy i też wiemy o sprawcach, których tam zatrzymano, które postawiono przed sądem. I to jest kolejne wyzwanie dla nas, co w tych aktach jest na temat obszaru II RP i działalności właśnie różnorakich formacji niemieckich o różnym składzie etnicznym, tak, przysłanych do trzymania pod kontrolą polskiego społeczeństwa, tych 30 kilku milionów osób, więc te akta są nie do przecenienia. Też trochę tak, że na przykład akta niemieckie, z których ja korzystałem, przechowywane na poziomie powiatu Starachowice, Wierzbnik, różna, ta różnie nazwa się kształtowała w latach 39-45, ale przyjmijmy taką współczesną nazwę. No Niemcy zostawili akta, które nie obciążały ich, bo dotyczyły polskich funkcjonariuszy. I to jest kopalnia wiedzy, do której ja sięgnąłem i bardzo celowo przywołałem szczegółowe dane dotyczące tej grupy funkcjonariuszy, która tak zwanej Policji Polskiej, która stanowiła obsadę posterunku niejako gminnego właśnie w świętokrzyskim Tarłowie, zaznaczając i ubolewając nad tym, że równie wyczerpująco nie jestem w stanie opisać zasadniczych sprawców zbrodni na tym terenie i w gminach sąsiednich, czyli żandarmów z posterunku w Lipsku, bo oni akurat zadbali o to, żeby swoje akta spalić przed wycofaniem się z dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. To dziękuję.
No właśnie, bardzo dziękuję za tą refleksję, za te podzielenie się z własnym doświadczeniem badawczym w kontekście wykorzystania materiałów z różnych archiwów, głównie bym powiedział niemieckich, ale całkowicie potwierdzam to, o czym tutaj profesor Grzegorz powiedział, chociażby też akta postępowe dotyczące, nie wiem, pacyfikacji na przykład, które były prowadzone tu, a które miały miejsce, nie wiem, na okupowanych ziemiach Polski, a były na przykład prowadzone potem śledztwa w Sowietach. My nic właściwie nie wiemy na temat tych postępowań, poza jakimiś kopiami dokumentów, które na przykład zgromadziła główne czy okręgowe komisje. I chciałem zapytać właśnie o ten lokalny wymiar profesora Sebastiana Piątkowskiego. Sebastianie, bo w twoich badaniach pojawia się ten wątek dotyczący na przykład procesów Volksdeutschów. Znam taki znakomity artykuł twój na ten temat. Wiem, pisałeś, nie wyprzesz się, pisałeś taki artykuł. I właśnie chciałem zapytać o to, o te różnice w perspektywach, bo mamy, wracając właśnie jakby do tego naszego polskiego tutaj podwórka, czyli my też mamy komisję, mamy postępowania. I jaka jest, powiedzmy, różnica, jakaś specyfika w twoim przekonaniu między na przykład dokumentami dotyczącymi relacji o pomocy, które wydałeś, a tymi, które, jeżeli chodzi o postępowania sądowe. Czy ty stosujesz tutaj jakąś gradację, różnicujesz te dokumenty?
No, pytanie jest bardzo ciekawe. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu tak licznie zgromadzonym, że zechcieliście poświęcić swój czas i posłuchać tego, o czym będziemy mówić. Proszę państwa, ja tak postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale też w pewnym momencie, w pewnych aspektach nawiązać do tego, co mówił mój przedmówca. Proszę państwa, dlaczego ja lubię akta sądowe, te akta powojenne? Bo faktycznie to, o czym wspomniał Tomasz, to jest bardzo interesujące zjawisko. Dzisiaj, proszę państwa, trudno jest znaleźć, zwłaszcza w Polsce, dobry film czy serial poświęcony II wojnie światowej. Te produkcje są w większości niewypałami i w kółko nawiązuje się do tego polskiego kina powojennego i mówi się, zobaczcie, wtedy to były filmy. Ja wiem, dlaczego tamte filmy są lepsze, bo robili je ludzie, którzy pamiętali wojnę. Wiedzieli o pewnych aspektach, na które dzisiaj nie zwraca się uwagi. Chociażby o tym, że jak się rzuci granat pod niemiecki motocykl, to ten motocykl nie wylatuje w powietrze, co jest tutaj nagminne. Więc proszę państwa, mówię o tym dlatego, że ja jestem przekonany, że te osoby, które prowadziły śledztwa i które sądziły także po II wojnie światowej, miały w stosunku do pewnych spraw bardzo interesującą perspektywę. Ja przejrzałem, proszę państwa, kiedyś ponad 1200 teczek prokuratorskich przechowywanych w Archiwum Państwowym w Radomiu. gdzie właściwie w każdym przypadku, albo w przeważającej większości, te sprawy były wszczynane, bo ktoś pisał, ktoś był kolaborantem. Tomek też zna te akta. Ile z tych spraw, ponad 1100, trafiło przed sąd? Może ze 110, ze 120. 10%, proszę państwa. I one, większość tych śledztw nie była umarzana dlatego, że ktoś został przekupiony, ktoś był bardzo łaskawy. Rozumiano to, że pewien kontekst sytuacji powodował pewne określone zachowania. Dzisiaj, szanowni państwo, tego bardzo często nie rozumiemy. Więc ja zawsze staram się rozumieć tą perspektywę i rozumieć zarówno człowieka, który w czasie okupacji stracił z rąk Niemców swoich bliskich, jak i tego, kto przeżył ten czas spokojnie i właściwie po wojnie był zdziwiony tym, że czegoś ludzie od niego chcą. My oczywiście, każdy z nas podpisuje swoje prace imieniem i nazwiskiem i jest nieuniknione, że każda z tych prac jest jakimś subiektywnym, mniej lub bardziej ujęciem. Natomiast chodzi o to, żeby to nie były ujęcia bardzo subiektywne i stronnicze, a to jest wielka sztuka, znaleźć pewną równowagę między właśnie tą prawdą dokumentów, a wejściem w buty naszych antenatów. Jeżeli chodzi o źródła, to proszę państwa, chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Ja, zanim nasz instytut przygarnął mnie pod swoje sztandary, pracowałem przez kilkanaście lat w Archiwum Państwowym w Radomiu, więc też znam trochę tę archiwistykę poza instytutem i tamtejsze zasoby. I proszę państwa, jest często tak, że ja się zgadzam oczywiście z Grzegorzem, te dokumenty są bardzo cenne i wartościowe. Natomiast proszę państwa, musimy mieć świadomość, że u nas i w archiwum IPN, i w archiwach państwowych jest masa dokumentów, które są dotychczas zupełnie nieznane, bo nie trafiła się do tej pory osoba, która zechciałaby na nich pracować. Nie trafiła się, bo jest to bardzo trudne, czasochłonne i zazwyczaj mało efektowne. Nie mówię efektywne, tylko efektowne. Takim moim ulubionym, gigantycznym zbiorem są akta więzień z okresów okupacji. Ja, proszę państwa, kiedyś wykonałem eksperyment. Nie chcę tutaj pomylić liczby, ale przejrzałem bazy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i wyszło mi wówczas, że akta więzienne z terenu Generalnego Gubernatorstwa obejmują blisko 100 tysięcy jednostek. To są karty ewidencyjne więźniów zazwyczaj, gdzie mamy imię, nazwisko, powód aresztowania, czasami losy. Jest to ważne. Kiedyś, jak byłem młody i naiwny, to przejrzałem 16 tysięcy ponad kart ewidencyjnych z więzienia radomskiego. Dzisiaj by mi się pewnie nie chciało, ale wtedy wśród tych 16 tysięcy osób znalazłem na przykład 32 osoby aresztowane za pomoc Żydom. Ktoś powie, tylko 32, no ja mówię aż 32. I mamy, proszę państwa, gigantyczne zespoły archiwalne, gdzie cały czas ja mam z tyłu głowy, że może by to zrobić. Więzienie w Sandomierzu na przykład. Więzienia warszawskie. Tylko jest to materiał, który pod względem badawczym moim zdaniem przyniósłby mnóstwo efektów na temat losów Polaków, na temat losów Żydów, na temat losów Volksdeutschów. Natomiast masowość tych akt sprawia, że właściwie nie sięga się do nich. I ci, którzy korzystają z archiwum Instytutu, też wiedzą, że mamy u nas w zasobie zespoły martwe, a masa chociażby tych sierpniówek, o których pewnie jeszcze będziemy mówić, jest tak duża, że właściwie w przypadku dużych powojennych sądów wykonanie takiej kompleksowej kwerendy też jest bardzo, bardzo trudne. Więc proszę państwa, można by było mówić długo. Mój szanowny przedmówca wspominał o aktach miast, o aktach gmin. Akurat to też jest bardzo ciekawa sprawa. Kiedyś marzyłoby mi się wykonanie takiej pracy dotyczącej stanu zachowania dokumentów po Niemcach na terenie poszczególnych dystryktów. Bo też musimy mieć świadomość, że na przykład bardzo szczęśliwy jest dystrykt lubelski pod tym względem, gdzie ta sowiecka ofensywa przyszła szybko i mamy na przykład akta gubernatora dystryktu, dowódcy SS i policji. Ale później front staje na pół roku na linii Wisły i w przypadku tego mojego czy naszego dystryktu mamy totalną katastrofę, gdzie są miejscowości takie jak Starachowice, gdzie jeszcze coś tam można znaleźć w tych aktach miasta Starachowic, ale proszę państwa, są dziesiątki miejscowości, gdzie po prostu nie ma jednej kartki z tej dokumentacji okupacyjnej. Cały pas gmin nad Wisłą to jest kompletna, proszę państwa, pustka i nie ma zupełnie nic. W przypadku akt niemieckich, Bóg jeden wie, co się z nimi stało. Są takie relacje, w które ja tam średnio wierzę, jak kolejarzy, którzy widzieli, że te dokumenty były złoty pakowane, pociąg. Złoty pociąg. Ja w to nie za bardzo wierzę, ale proszę państwa, prawda jest taka, że akta gubernatora dystryktu radomskiego, one obejmują poza aktami personalnymi nauczycieli 1000 jednostek. I one zostały przejęte skąd? Z przeszukania przez archiwistów siedziby gubernatora dystryktu, otwierania jakichś szuflad, przekopywania piwnicy. To jest co tak naprawdę Niemcy uznali za makulaturę, niewartą wywiezienia. I to nam, proszę państwa, zostało. Więc ja myślę, oczywiście zgadzam się z Grzegorzem, że warto eksploatować te dokumenty niemieckie. Jestem przekonany, że w archiwach rosyjskich i białoruskich znajduje się na przykład masa dokumentów wytworzonych przez struktury Armii Krajowej i innych organizacji podziemnych, bo one były zabierane. Warto też zwracać uwagę na te dokumenty, które przechowywane są w archiwach państwowych, chociaż tak jak powiedziałem, ja kiedyś wierzyłem, że da się to ogarnąć. Teraz już nie wierzę. A to wszystko prowadzi nas, proszę państwa, do jednego wniosku. Wniosek jest taki, że nie ma książek ponadczasowych, i są prace dobre, natomiast do niektórych tematów powinniśmy wracać. Wspomniałem o tych więzieniach. Znaczna część tych więzień ma książki na swój temat, ale pisali je przede wszystkim byli więźniowie, którzy patrzyli na losy tych instytucji z ciekawej perspektywy, natomiast nie robili tak dużych kwerend, które my moglibyśmy dzisiaj wykonać. Także nasza praca nigdy się nie kończy i tak jak mamy to słynne powiedzenie, że wspinamy się na ramiona gigantów, bo stamtąd widzimy wyżej, miejmy taką cichą nadzieję, może na nasze ramiona ktoś tam chociaż nie wespnie się, ale może gdzieś tam wyjrzy z naszego ramienia, kiedy już nas nie będzie.
Miejmy nadzieję, że ta chwila, kiedy nas nie będzie, jest bardzo odległa i tego sobie i moim rozmówcom serdecznie życzę. Natomiast całkowicie potwierdzam to, co panowie tutaj mówiliście o tym korpusie archiwaliów dotyczących badania stricte relacji polsko-żydowskich, który jest zgromadzony w archiwach w sieci archiwów państwowych. To są chociażby akta sądów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, czy nawet z czasów okupacji. To też bardzo ciekawe źródło. Nie wspomnę oczywiście o aktach gmin, które są kopalnią informacji o tym problemie, bardzo rzadko wykorzystywanym. No, nawet niektórzy intencjonalnie to robią, udają, że takich dokumentów nie ma. No i właśnie chciałem teraz jeszcze niżej zejść na poziom naszych rozważań, a mianowicie zapytać Romana Gieronia. Roman, ty jako autor znakomitej przecież pracy, tak, o półmroku, o procesach sierpniowych, chciałem ciebie zapytać, no właśnie, co to za materiały, ile ich mamy, Jak w ogóle oceniasz to źródło do badania relacji polsko-żydowskich, bo wiemy, że jest to, no jakby nie było, źródło, które no, bywa uważane za kontrowersyjne, kwestionowane, czy no, jak powiedział Sebastian, chodzi o to, żeby nie było zbyt subiektywnie interpretowane.
Dziękuję, Tomaszu, że przywołałeś tytuł książki Półmrok. Tytuł, no generalnie książki dość długi, no ale jak się pisze o procesach na podstawie dekretu sierpniowego, którego tytuł jest jeszcze dłuższy, no to nie może być inaczej. Natomiast chciałbym zacząć od tego półmroku, tak? Bo co znaczy ten tytuł? No? Chciałbym zwrócić uwagę, że obraz relacji polsko-żydowskich na obszarach wiejskich, jaki wyłania się z tych akt, z analizy, no ten obraz nie jest pełny. Historyk, badacz, który analizuje negatywne zachowania chłopów, tak jak ja, jeżeli zatrzyma się tylko na badaniu tych akt, doprowadzi do jego zniekształcenia. Pamiętajmy, w 1942 roku wraz z rozpoczęciem akcji Reinhardt, deportacji do obozów zagłady, na obszarach wiejskich znalazła się no, niemała grupa żydowskich uciekinierów, którzy starali się ocaleć. No i władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie doskonale sobie z tego faktu zdawały sprawę i podejmowały działania mające na celu ich wyłapywanie. W tym przęgali w te działania właśnie osoby funkcyjne, sołtysów, członków wart nocnych, zakładników, ale także innych, którzy niekiedy głównie brali udział w różnych czynnościach mających związek z ujmowanymi Żydami. Z drugiej strony oczywiście były osoby, które wykorzystywały tragiczną sytuację Żydów, dokonywały wobec nich zbrodni. No i po wojnie sędziowie w tych sprawach z dekretu sierpniowego musieli dokonywać oceny działań jednych, jak i drugich. No i na bazie właśnie tych dokumentów, które badałem z województwa krakowskiego, no mogę stwierdzić, że tych spraw funkcyjnych było dość dużo. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o te sprawy chłopskie, to większość. I były to w dużej mierze właśnie sprawy osób, które generalnie pełniąc tą określoną funkcję, która też nakładała na nich jakieś ściśle określone obowiązki w czasie okupacji, no brali właśnie udział w jakichś czynnościach niekiedy już z ujętymi Żydami, o czym jeszcze szerzej pewnie za chwilę powiem. Natomiast jeżeli chodzi o sam korpus źródeł, to rozwijając te wątki, które panowie profesorowie już podjęli, czyli te dokumenty, które nie są badane. Wiemy oczywiście, gdzie sierpniówki się znajdują. Są w archiwum IPN, są w archiwach państwowych, w Krakowie, w Archiwum Narodowym w Krakowie, ale nie tylko. Ale nie tylko, bo mam podstawy przypuszczać, że część sierpniówek na przykład z mojego obszaru wciąż znajduje się w archiwum międzyzakładowym Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie. Choć w okresie PRL-u powinny być przekazywane do Archiwum Głównej Komisji, a obecnie być w archiwum IPN. Właśnie w tym wspomnianym przeze mnie archiwum znajduje się ponad 1000 metrów bieżących akt Sądu Wojewódzkiego, gdzie są materiały też z początku lat 50., do których dostęp jest no, dużo trudniejszy niż w przypadku archiwów IPN czy państwowych. Jak oceniać te materiały, jak oceniać ich wiarygodność? Myślę, że trzeba powiedzieć, że materiał ten nosi piętno czasu, w jakich powstał, a historycy, którzy je czytają, muszą czytać te akta od początku do końca. Nie zatrzymywać się na etapie postępowań przygotowawczych, ale porównywać te materiały również z tymi składanymi przez świadków oskarżonych podczas postępowań sądowych. Tutaj tylko kilka cech tych dokumentów, które powstały na etapie postępowań sądowych. No, w tych sprawach chłopskich gro czynności dokonywali funkcjonariusze powiatowych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W tych sprawach mieliśmy do czynienia ze stosowaniem niedozwolonych metod śledczych, z wymuszaniem zeznań. Później na etapie postępowań sądowych część świadków, część oskarżonych odwoływała te zeznania, różnie to tłumacząc, niekiedy nieodczytywaniem ich zeznań, błędnym zapisaniem ich słów, stosowaniem przymusu, przemocy. Pamiętajmy też, jaki jest charakter tych materiałów. No, ci świadkowie oskarżeni, w większości ludzie słabo wykształceni, prości, a z drugiej strony funkcjonariusze prowadzący większość tych postępowań z Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego również posiadają no, wiele zniekształceń osobowych, pomyłek, błędnych zapisów. Ci ludzie po prostu nie mieli wykształcenia i umiejętności do prowadzenia tych spraw. Natomiast jeżeli chodzi o postępowania sądowe, to tak, żeby nie wydłużać, bo tutaj mogę długo na ten temat, natomiast co rzuca się w oczy? Przede wszystkim to wysoki odsetek uniewinnień. Generalnie w sprawach z dekretu sierpniowego ten odsetek uniewinnień był wysoki. Sędziowie w tych sprawach, które ja analizowałem, w większości przedwojenni polscy prawnicy, przedwojenni sędziowie, generalnie oceniam, że ich udział w tych postępowaniach no, był pozytywny, w tym sensie, jeżeli chodzi o prawidłowość tych postępowań. Ci sędziowie generalnie stosowali tę zasadę, aby rozstrzygać wszelkie wątpliwości na korzyść oskarżonych i stąd moim zdaniem tak wysoki odsetek tych uniewinnień, a z drugiej strony to, na co już wskazywali badacze, czyli kwestia tego, że szereg najpierw tych dochodzeń, a później śledztw, no, przy tych prowadzących była przygotowana po prostu słabo. Jaką wartość mają te akta? Jeżeli chodzi o kwestię tego, czego się często nie dowiemy z nich, to bardzo często ciężko ocenić winę poszczególnych osób. W tych sprawach szereg ważnych szczegółów w sprawie zbrodni wobec Żydów nie zostało po prostu ustalonych. I także pamiętajmy, że nawet uniewinnienie przez sąd, a znam takie sprawy, nie musiało oznaczać braku winy konkretnej osobę. Tak samo te akta nie pokażą nam skali, mojej ocenie, tu możemy oczywiście polemizować, skali współdziału chłopów w tych działaniach antyżydowskich, ponieważ ciężko mi było odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu tego typu sprawy po wojnie wychodziły na jaw, były prowadzone. Natomiast jakie są ich plusy? No tutaj odwołam się do tego, co już mówili panowie profesorowie. No te dokumenty powstają w stosunkowo niedługim okresie czasu od momentu popełnienia tych czynów, ale pokazują nam też realne warunki okupacyjne. W tych materiałach znajdujemy na przykład polecenia kierowane przez zwierzchników okupacyjnych do sołtysów, wprost nakazujące im w okresie akcji Reinhardt, przykład Janowic, sierpień 1942 roku, wyznaczenie przez sołtysa zakładników, którzy mieli przeczesać cały teren gromady, a w przypadku znalezienia żydowskich uciekinierów, odprowadzenie ich do sołtysa, który ten z kolei miał przekazać im ich funkcjonariuszom sił policyjnych. To polecenie mówiło wprost, że sołtys jest odpowiedzialny za to pod groźbą kary śmierci. I taki dokument się zachował i oskarżony sołtys na swoją obronę właśnie go przedstawiał jako wniosek dowodowy. I rozumiem, żeby tak lądować. Co ciekawe, poza tym, że dowiadujemy się o różnych czynach negatywnych, o tym, kim byli oskarżeni, czyli ci tak zwani funkcyjni, w tych aktach, i może o tym jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać, znajdujemy także przypadki pomocy udzielanej ludności żydowskiej w okresie okupacji.
Do tego wrócimy, natomiast właśnie chciałem powiedzieć, tutaj dwie sprawy się rysują po tym, co Roman powiedziałeś. Czyli mamy gro osób, jeśli nie większość, która jest sądzona z dekretu sierpniowego w kontekście polsko-żydowskim, to są osoby, które z nadania niemieckiego pełniły pełną określoną funkcję w systemie okupacyjnym. A po drugie, tak jak panowie tutaj powiedzieliście, że te akta noszą piętno czasu, w których powstały, ale z drugiej strony one noszą też piętno okupacji, bo do niej się odnoszą. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Grzegorz, chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo Roman nam tutaj znakomicie naświetlił tą kwestię sierpniówek. A jakbyś ty ocenił zeznania sprawców, bezpośrednich sprawców, mam tutaj na myśli zbrodniarzy niemieckich, nazistowskich w tych aktach, bo czytając może nie tyle co ty tych materiałów, ale też się z nimi stykając, ja mam czasem wrażenie, jak czytam te dokumenty, że ci ludzie wszystko wiedzą, ale nic nie chcą powiedzieć. Albo tak mówią, żeby tylko nie powiedzieć, że brałem udział, ale wszystko jest takie naokoło. Czy to prawda?
Poza tą pracą dotyczącą tej jednej osady na Kielecczyźnie mam zaawansowaną książkę dotyczącą okupacji, zagłady w zupełnie innej części Rzeczpospolitej, mianowicie na terenie powiatowego miasta Słoni. Władze amerykańskie zatrzymały w 1936 czy 1947 roku jednego z funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych na tym terenie i przeprowadziły dochodzenie. W zasadzie protokoły przesłuchań tego funkcjonariusza są gotowym aktem oskarżenia. Ten człowiek przekazany władzom polskim po roku czy dwóch stwierdził, że nie są prawdziwe te zeznania, dlatego że Amerykanie wymusili je siłą. Sytuacja rzeczywista polega na tym, że to, co on przed amerykańskimi śledczymi w tym 1946 czy 1947 roku w Bawarii bodajże zeznał, skonfrontowane z innymi źródłami, wskazuje, że on mówił prawdę. Przywieziony do Polski, przyjmując pewną taktykę obrony, linię obrony, wiedząc, że za to, do czego się przyznał, grozi mu kara śmierci, zaczął kłamać. To jest jak gdyby takie na konkretnym przypadku sytuacja, gdzie z jednej strony mamy pierwsze dokumenty. Amerykańscy demokraci zastosowali takie metody, że Niemiec sam się przyznał do uczestnictwa w zbrodniach, w przygotowywaniu zbrodni. Mówimy tutaj o etapach zbrodni, gdzie powiedzmy w listopadzie 1941 roku mordowanych jest 10 tysięcy ludzi. W 1942 roku kolejny etap, tak, eksterminacji i rząd wielkości na tym samym poziomie. On się do tego przyznaje. Potem mówi, że inaczej. Mija kilkanaście lat. Wybucha sprawa procesu Eichmanna, no i sprawcy, którzy do 1961 roku dość dużo mówią, 59, 60 rok, od sprawy Eichmanna, przepytywani przez policję, prokuratorów i sędziów w RFN, cierpią generalnie na amnezję. Albo twierdzą, że nie byli w danym dniu, gdy dokonywano akcji antyżydowskich, eksterminacyjnych, czy żydowskich, jak oni to nazywali, eksterminacyjnych, nie byli akurat ze swoimi towarzyszami broni, współfunkcjonariuszami, bo byli na urlopie, bo byli chorzy. To nie jest, ja zawsze powtarzam, że ten taki ponury dowcip, że niemieccy sprawcy to byli albo kierowcy, albo kucharze, albo grali w orkiestrze. Nie, ja dodam jeszcze, oni byli albo na urlopie, albo byli chorzy, nawet jeżeli byli dowódcami jednostek, które dokonywały akcji eksterminacyjnych. Natomiast jakość tych śledztw, nawet przy braku skuteczności, to porównałbym tak jak te 10%, gdzie nie doprowadzono do oskarżenia w tych aktach, o których mówił Sebastian. To większość sprawców była przesłuchiwana tylko w charakterze świadków. Sprawa dotyczyła jednej czy dwóch osób, a oni, te dziesiątki osób przepytywanych, ustalonych, zeznawało i nie wysunięto pod ich adresem żadnych oskarżeń i oni z tym statusem świadka wyszli z tych śledztw. Starali się mówić jak najmniej, ale jednak jeżeli w danym śledztwie przesłuchano 50-60 dawnych żandarmów, dawnych funkcjonariuszy, funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa, to krzyżowo weryfikując to, co oni opowiadali, można stworzyć pewien obraz. Oczywiście nie jest to obraz kompletny, bo oni świadomi tego, że jeżeli za dużo powiedzą na temat kolegów, to koledzy mogą za dużo powiedzieć na ich temat. Byli bardzo wstrzemięźliwi. Ale przy poprzedniej książce dotyczącej takiego miejsca zagłady natychmiastowej koło Berezy Kartuskiej, gdzie zamordowano minimum 25 tysięcy osób w 1942 roku, bez tych śledztw ja po prostu korpusu sprawców ze wskazaniem ich imiennie, z podaniem ich danych, informacji o służbie, tej książki bym nie napisał w tym kształcie bez niemieckich śledztw, świadomy wszystkich słabości, które tutaj zasygnalizowałem. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden problem, który tak jak gdyby wchodzi też na wszystkie nasze wypowiedzi. Ja ubolewam nad tym, że w pragmatyce pracy prokuratorów czy śledczych zajmujących się osobą X polega, że w tej pragmatyce pomija się czyny innych osób, które są, uczestniczą w sprawie. Nie ma pytań uzupełniających, które pozwoliłyby w aktach postępowań śledczych i sądowych stworzyć pełny obraz. Przy tej książce obecnej wyszła sprawa tego, co działa się w miejscowości oddalonej o 30 kilometrów, kiedy to sekretarz gminny, grupa członków Straży Pożarnej po oficjalnie zgłoszonej informacji na temat przechowywania trzech Żydów w jednym z gospodarstw udaje się w to miejsce, znajduje tych Żydów. Niektórzy z uczestników tej grupy są nadaktywni i ciężko biją ofiary. Ofiary są doprowadzone do gminnego aresztu w Chodczy, a następnie przewiezione do żandarmów opisywanych tutaj przez kolegę Sebastiana w Lipsku, w miejscowości Lipsko, no i żandarmi mordują tych ludzi, jak można się domyślić. I widzicie Państwo, czytam te może łącznie około 1000 stron akt do postępowania sądowego, włącznie do wyroku, gdzie mowa jest o tej grupie, o tych okolicznościach, świadkowie, tylko że czego nie ma w tych aktach postępowania dotyczącego trzech jegomości wskazanych? Otóż nie ma w ogóle wątku policji granatowej. Jak to jest, że ci działają, a w siedzibie, gdzie jest posterunek z obsadą bodajże 8 funkcjonariuszy, jak ustaliłem dzięki niemieckim aktom z powiatu Strachowice, to co, granatowi? W ogóle sąd i prokurator nie pyta, a co na to granatowi? Gdzie oni są? Tak? Ale z czego to wynika? Z owej dla nas jako historyków i odbiorców też ułomnej pragmatyki prokuratorskiej, która polega, są ci oskarżeni, to o tych pytamy, a nie pytamy, co robili ci, którzy powinni dokonać zatrzymania tych Żydów, czyli właśnie o funkcjonariuszy policji polskiej. I tak to jak gdyby spina nam te trzy wypowiedzi, bo mamy i funkcyjnych granatowych i mamy w tym wypadku tych żandarmów, którzy są ostatecznymi egzekutorami, ale zatrzymania nie dokonali ludzie w mundurach. Chyba że ci strażacy poszli tam w swoich czapkach, rogatywkach, tak? Takich organizacyjnych. Więc tego typu problem pojawia się i musimy zaglądać jak gdyby do różnych akt, żeby stworzyć obraz, bo akta śledczo-sądowe są tak poszatkowane zagadnieniami, że to do nas, historyków, należy zadanie tworzenia na miarę możliwości pełnego obrazu tamtych wydarzeń. Tu jeszcze jest taka sytuacja, dopowiem, bo dzięki badaniom na przykład Tomasza Domańskiego mamy dokument Tomaszowa Mazowieckiego, tak? Z dyrektywami kierowanymi w 1942 roku właśnie do wójtów i sołtysów a propos zatrzymywania i dostarczania osób podejrzanych, w tym Żydów. Bo przecież to byli i junacy z Bałdyńsku, którzy zbiegli jeńcy sowieccy i osoby uchylające się od wywózki na roboty przymusowe, te straże wiejskie, straże nocne, jakie nazywano w tych dokumentach, miały wszystkich tych ludzi zatrzymywać i czyniły to. Tak? Chyba, że powstała jakaś sytuacja, że ludzie ci odwrócili głowę w drugą stronę, bo chodziło o krewnego, o sąsiada i tak dalej. Więc też nie możemy wyjmować z ich aktywności, o której mówił pan doktor Gieroń, tylko tego wątku żydowskiego, bo oni byli zadaniowani do wszystkich tych kategorii, a przecież też i w jakimś tam pozytywnym aspekcie mieli reagować na poczynania pospolitych bandytów, którzy, gdzie zjawisko bandytyzmu pospolitego w 1942-1943 roku stało się prawdziwą plagą polskiej wsi, nie tylko w Generalnym Gubernatorstwie, również na terenach wschodnich. I tutaj ci ludzie działali też w obronie swojej gromady, swojej wspólnoty. I możemy tylko, jako osoby zainteresowane przeszłością, cieszyć się właśnie z tego, że nie zdołano na terenie dystryktu lubelskiego zniszczyć dokumentów, bo stamtąd pochodzi, jak do tej pory, jedyny ujawniony egzemplarz zarządzenia z 17 grudnia 1939 roku o powołaniu tak zwanej Policji Polskiej, którą nazywamy Policją Granatową, które to zarządzenie, rozporządzenie nie zostało opublikowane jak dziesiątki czy setki innych w dziennikach urzędowych, tylko zachowało się właśnie w zbiorze akt po batalionie policyjnym, który operował na terenie Lubelszczyzny. I zgodzę się z Sebastianem, że ta praca jeszcze dotycząca eksploracji, akt masowy, gdzie często wiele tygodni pracy skutkuje tym, że nagle tą swoistą poznawczą perłę znajdujemy, tak jak dr Przegiętka w Lublinie z tym rozporządzeniem, jak Tomasz, tak jak wszyscy, jak tutaj siedzimy. Ja mam taką refleksję przy badaniu, że działania wojenne jako przyczyna zniszczenia akt, to jest jedno, w strefie Przewiśle, czy w dystrykcie warszawskim, czy radomskim. No ale tak sobie pomyślałem, widząc, że na przykład jeszcze w pierwszych dwóch posiedzeniach Rady Gminnej w tej mojej miejscowości uczestniczy okupacyjny wójt, to myślałem, że on przejrzał. Myślę sobie, że on przejrzał dokładnie te akta, które się nie spaliły w 1944 roku, podobnie jak i funkcjonariusze z posterunku Policji Granatowej, tym bardziej, że akurat budynek posterunku został nietknięty żadną bombą, pociskiem, gdy cała gmina została zniszczona na poziomie 80% infrastruktury takiej budowlanej, budynków gospodarczych i mieszkalnych. Tak sobie myślę, że nie tylko Niemcy wrzucali akta do pieców w 1944 roku, gdy front stanął na Wiśle.
No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że bardzo łatwopalne były też akta Policji Granatowej, bo się praktycznie rzecz biorąc nie zachowała, chyba tylko jedna księga posterunku się zachowała z Opoczna, a wszystkie inne jakieś, nie wiem, 200 coś tych posterunków, bo 220 ponad, wszystkie się spaliły po prostu. No. Więc to na pewno tutaj profesor Grzegorz ma rację. Sebastian, chciałem jeszcze, bo zostało nam jeszcze kilka minut, chciałem jeszcze dwie sprawy poruszyć. Chciałem ciebie zapytać o taką rzecz. Bo mówimy o sierpniówkach, czy w ogóle o postępowaniach karnych, procesów z różnych krajów. Czy ty jako człowiek, który przeglądał jedną te akta, ale też te relacje o pomocy, czy ty widzisz różnicę w wiarygodności na przykład tych dokumentów, te, które są pod rygorem odpowiedzialności karnej i te, które nie są? Jak ty oceniasz to? Bo to jest dla mnie ciekawe pytanie.
To jest ciekawe pytanie i jestem nim zaskoczony. To nie jest tak, proszę państwa, że tutaj się...
To nie wszystko jest umówione.
Umawialiśmy. Ja, proszę państwa, tak. Może zacznę od tych sierpniówek, bo tutaj poruszamy bardzo ciekawe zagadnienia i moglibyśmy mówić o tym długo. Mnie zawsze interesowały akta dotyczące tych sprawców, o których tutaj mówimy. I proszę państwa, są bardzo ciekawe zjawiska, już wspominane. To jest dla mnie fascynujące, że właściwie zawsze, kiedy zostaje ujęty Niemiec, znajdują się świadkowie, Polacy, znajduje się Polak, który mówi, widziałem go, bo jest taki, był taki wysoki, w takim charakterystycznym płaszczu, widziałem go w czasie likwidacji getta, jak strzelał z pistoletu. I to jest to, o czym mówi Grzegorz. Żaden prokurator nie zapyta, a co pan robił w getcie w czasie likwidacji? Nie, tylko tu jest postawiona kropka i tyle. Mamy w przypadku Niemców, mogą się ze mną panowie zgodzić lub nie, sytuację, że tak naprawdę część osób od razu wiadomo, że nie wyjdzie z tego żywa. I oczywiście ta atmosfera sądzenia była taka, że mimo tej wysokiej jakości często i kultury zespołów sędziowskich, no było od razu wiadomo, że tutaj zapadnie najwyższy wyrok. Ja czasami robię takie eksperymenty, że znajomym prokuratorom pokazuję niektóre wyroki z uzasadnieniami. No i to jest zazwyczaj jakaś odpowiedź, patrzą na mnie jak na szalonego. Ale taki był klimat społeczny, jeżeli zainteresowanie procesem jest tak duże, że tłumy ludzi stoją pod salą i przebieg jest transmitowany przez radiowęzeł. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o te relacje, o których Tomasz wspomniał, w tej całej masie, bo to ponad 1000 tych relacji miałem przyjemność edytować, ale przyjrzałem znacznie więcej, znalazłem 3 osoby, którym udowodniono z premedytacją kłamstwo. I to było bardzo ciekawe, bo jedna sprawa dotyczyła osoby narodowości żydowskiej, który zapytany o to, czy polska rodzina udzielała mu pomocy, zaprzeczył temu. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Być może obawiał się jakichś próśb o jakiś zwrot kosztów i dopiero na łożu śmierci, na kilka godzin przed śmiercią, spisał w obecności świadków relację, mówiąc o tym, że tak naprawdę został tutaj uratowany. Instytut Yad Vashem stanął na stanowisku, że skoro ten człowiek wcześniej mówił co innego, a tutaj był umierający, to nie powinno się po prostu tej relacji uznać. Ja tego nie oceniam. Ale bardzo na przykład wstrząsnął mną przypadek opisywany przez rolników z pewnej wsi, gdzie wiele osób opisywało uratowanie żydowskiej dziewczynki, która była powszechnie lubiana, w okresie okupacji przeszła na katolicyzm i postanowiła wstąpić do zakonu żeńskiego. I kiedy toczyło się to postępowanie, okazało się, że ona jest siostrą zakonną w Izraelu. Tak. I faktycznie zwrócono się do niej na piśmie i powiedziano, że jest taka sprawa. Tutaj osoby mówią, że siostra jest pochodzenia żydowskiego, że tym osobom należałby się tytuł, jeżeli siostra zechce złożyć relację. Ona powiedziała nie. To wszystko jest kłamstwo. Mogę przypuszczać, że nie chciała tego świata naruszyć po prostu w tym domu zakonnym, ale proszę państwa, takich sytuacji, w których naprawdę szkoda jest dużo. Ja powiem tak, te relacje to nie jest temat naszego spotkania, ale zawsze skłaniają do refleksji nad tym, czym była pomoc. Inaczej oceniali to często Żydzi, dla których na przykład pewne gesty nie były pomocą, natomiast dla Polaków mających inną perspektywę proszę państwa, były. Natomiast i na tych materiałach, i na tych, proszę państwa, spoczywa pewien podobny aspekt. My musimy sobie uświadomić i to często się o tym zapomina, że protokół przesłuchania świadka to nie jest relacja. Ja często używam takiego skrótu myślowego, wydałem książkę pod tytułem Relacje, ale w większości wypadków to były protokoły przesłuchań. Więc to, co my mamy w tekście, to jest zapis prokuratora, tak naprawdę.
Właśnie celowo o to zapytałem, tak, żeby to brzmiało.
I to są, proszę państwa, jego stwierdzenia, tylko ten świadek podpisuje w pewnym momencie po przeczytaniu mniej lub bardziej pobieżnym i mówi, okej, ja to mówiłem. Inna sytuacja dotyczy tego, co mamy czasami i w sierpniówkach, i tutaj, kiedy pisze się do prokuratora list na przykład. I to już jest takie świadectwo fajne. I ja przy tej pracy, proszę państwa, też w części to są właśnie, w części musiałem uznać, że relacja napisana przez danego świadka jest lepsza w porównaniu z protokołem przesłuchania i bardziej wartościowa. Tak, bo protokoły były, proszę państwa, schematyczne. Więc mamy tutaj bardzo ciekawe aspekty tej pracy nad źródłami. Jest oczywiście, zgadzam się z tym, o czym mówił doktor Gieroń, o tym niskim poziomie przesłuchujących. Niektóre sytuacje były zadziwiające. No ja też w tych aktach śledztwa Bielaskiego znalazłem sytuację humorystyczną, gdzie prokurator dowiedział się, że polska rodzina pomagała i wezwał na spotkanie, na przesłuchanie, i oni nie przyszli. I dopiero zaczęło się wyjaśnianie, ponieważ oni nie wiedzieli, w jakiej sprawie są wezwani, ukrywali się w lesie, bo obawiali się, że tu chodzi o jakieś przestępstwa kryminalne. Więc dużo jest w tym wszystkim takiego, szanowni państwo, jak to się mówi, brzydko mięsa takiego prawdziwego życia, ale to wszystko sprowadza się do jednego. I tym wątkiem zakończę. Miejmy świadomość, że gdyby każdy z nas czterech dostał 10 takich samych teczek, że tak powiem, to na ich podstawie, na podstawie tych samych materiałów powstałoby 10 różnych prac. Więc zawsze to jest z imieniem i nazwiskiem, zawsze jest to subiektywne. Natomiast wrócę jeszcze raz do tego wątku, o którym wspomniałem. Ja nie mogę się przyzwyczaić do tej pewnej odwrotności pisarstwa historycznego, którą mamy. Zawsze byłem uczony i myślę, że panowie też, że robimy kwerendę, przekopujemy źródła i z tych źródeł wychodzi nam pewien obraz prawdy. I nie mogę się zgodzić z tym, że na początku mamy tezę, zazwyczaj bardzo mocną, i dobierając w odpowiedni sposób źródła, staramy się ją udowodnić. To jest bardzo sugestywne, to jest, ale złe. Wiem, na czym to polega, bo książka, która jest kontrowersyjna, wzbudza emocje, relacje, dyskusje, a jeżeli my piszemy książkę, a ja też takie książki piszę, być może, nie wiem, jedni mówią tak, inni było tak, to czytelnika tak naprawdę nie interesuje. Natomiast sądzę, że nie trzeba iść tylko w stronę wyrazistości. Trzeba iść w stronę prawdy.
Wyrazistości, tylko skandalu.
O, tak?
Bo to są
tak.
Dwie rzeczy. Ja obawiam się, że mamy bardzo często do czynienia właśnie z takim dążeniem, żeby skandalem zwrócić na siebie uwaga, ale tutaj nie zabieram panu profesorowi czasu.
Tak, jeszcze, bo nie wiem, czy przekroczyliśmy ten czas nam, że tak powiem, obiecany, ale mam nadzieję, że nie. Jeszcze jedno pytanie. Ja podsumuję to, co panowie powiedzieliście. Znakomite uwagi. Mam takie wrażenie, czytając różne prace naukowe, czy aspirujące do miana naukowości, nie boję się tego powiedzieć, które powstały na bazie sierpniówek tych materiałów, że o ile sąd starał się sądzić w domniemaniu niewinności, jak nakazują reguły prawa karnego, tak niektórzy piszą w domniemaniu winy. Biorą te materiały i to jest, proszę Państwa, niestety dość często się to zdarza i tak profesor Grzegorz powiedział, skandalem zwrócić uwagę. Nie przestrzegają pewnych reguł, ale chciałem jeszcze na koniec, ostatnie pytanie w naszej dyskusji, zapytać Romana. Że tak powiem, ku pokrzepieniu serc. Romanie, przejrzałeś, badałeś pod kątem negatywnym sierpniówki, ale badałeś też pod kątem pozytywnym. I czego możemy się dowiedzieć z tych materiałów? Czy bym powiedział tak, czy sierpniówki, jeżeli chodzi o ten kontekst pozytywny, czyli kwestii pomocy, to jest koniec poszukiwań, czy dopiero początek?
To jest początek. Wszyscy, jak tu siedzimy, myślę, że zgodzimy się, jak trudne jest badanie problematyki pomocowej. Ile zespołów rozproszonych w wielu archiwach, w krajach, w wielu językach musimy przejrzeć. A w sierpniówkach, tak, znajdują się nazwiska i dane osób, które pomagały Żydom. Przy czym ja badałem, oczywiście, kwerendę prowadziłem pod kątem tych spraw obszarów wiejskich, ale też przeglądałem sprawy zbrodni, przestępstw popełnionych wobec Żydów w miastach i przy okazji zbierałem informacje właśnie o tych kwestiach pomocowych. Tutaj bardzo przydatny był oczywiście zespół w archiwum IPN, gdzie jest ponad 4000 jednostek w Jeliszce, gdzie prowadziłem kwerendę. No i tych spraw karnych, gdzie znajdowały się informacje o pomocy, było ponad 120. W sądzie apelacyjnym, w zespole po sądzie działalności Sądu Apelacyjnego w Archiwum Narodowym w Krakowie, czyli kolejne, było aż 40, około 40. I oczywiście w innych zespołach też, tylko ta liczba była znacznie mniejsza. I nie są to wcale wielkości zamknięte, bo takich informacji pomocowych, jeszcze w innych sprawach karnych, gdzie Żydzi po wojnie zgłaszali się, ocalali, żeby pomóc oskarżonemu, było więcej. I to nie tylko w sierpniówkach, bo przykład, sprawa Franciszka Mroza, dowódcy oddziału Armii Krajowej, okres okupacji rejon Dobczyc, po wojnie zaangażowany w działalność niepodległościową, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na karę śmierci. I podczas rozprawy członkowie rodzin Federgreenów, Mincerów i Jakubowiczów zgłosili się, żeby zeznawać, opowiadać o tym, jak znajdowali się pod jego opieką, jako dowódcy oddziału Armii Krajowej, jak im pomagał. Nie zostali dopuszczeni przez sąd. Udali się do notariusza, złożyli zeznania. Te zeznania zostały dołączone przez adwokata Mroza Buczyńskiego do akt tej sprawy, dzięki czemu jako historycy możemy się z nimi zapoznać, bo dla sądu nie miały znaczenia. Natomiast wracając do sierpniówek, co ciekawe, tam starałem się utworzyć grupę osób, które pomagały, tam wyszło mi około 300. Co ciekawe, kilkudziesięciu z nich to były osoby, którym właśnie postawiono zarzuty z dekretu sierpniowego. No i oni nierzadko prosili o pomoc Żydów, którym pomagali, o których na przykład albo wiedzieli, że się ukrywali na ich terenie, by ci złożyli zeznania, też mające postawić im w dobrym świetle, bo o tym musimy pamiętać, że z jednej strony mamy relacje ocalałych, dobrze udokumentowane nierzadko, mamy krótkie wzmianki sąsiadów, którzy zostali zgłoszeni we wnioskach dowodowych, no i niekiedy trudne do weryfikacji zeznania samych oskarżonych, bo pamiętajmy też o szczególnej zasady odpowiedzialności karnej z dekretu sierpniowego wskazanych w artykule 5, mówiących o tym, że z jednej strony każda presja wywierana na sprawcę no, nie wyłączała karalności. Natomiast w tym wypadku sąd mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, chociażby ze względu na szczególne okoliczności łagodzące, a udzielane pomocy prześladowanym nierzadko było przez sąd jako taką traktowane. I o tym musimy pamiętać, natomiast te dane, te materiały są cenne, ponieważ często znajdowałem tam przypadki pomocy, o których nie ma informacji w innych źródłach, a niekiedy te materiały pozwalają nam uzupełnić historie, które znamy już z literatury.
No właśnie, czyli warto badać różnorodne źródła, warto badać sierpniówki, warto badać materiały zdeponowane w archiwach, w sieci archiwów państwowych, o które tutaj było mowa. Proszę Państwa, bardzo Panom dziękuję. dr Roman Gieron, profesor Sebastian Piątkowski, profesor Grzegorz Berendt, moi znakomici rozmówcy. To była dyskusja na temat czasopisma Polish Jewish Studies, czasopisma wydawanego w Instytucie Pamięci Narodowej w ramach projektu Dzieje Żydów w Polsce, relacje polsko-żydowskie w latach 1917-1990. O tym wszystkich aspektach, o których tutaj rozmawialiśmy, możecie Państwo przeczytać w tym czasopiśmie, nie tylko w tym numerze szóstym, ale również wielu innych. Mam nadzieję, że kolejne numery będą się ukazywać tak jak do tej pory cyklicznie, ponieważ nasze czasopismo jest rocznikiem. Zapraszam na nasze łamy, zapraszam do publikowania, czytania i ewentualnego komentowania, dzielenia się jakby Państwa wrażeniami z naszej pracy naukowej. Bardzo serdecznie Panom dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu. Do widzenia.